Na kresach w Polskim Radiu Białystok.
Prześladowanie przedstawicieli Związku Polaków na Białorusi, delegalizacja polskich organizacji, niszczenie miejsc pamięci. Białoruski reżim nieustannie represjonuje mieszkających tam Polaków. Dziś też rozpoczął się proces Andrzeja Poczobuta. O tym za chwilę. Problemy mają również kościoły katolickie, co dotyczy siłą rzeczy olbrzymiej części społeczeństwa.
W dzisiejszej Białorusi każdy czwarty obywatel to jest katolik. To jest około 2 milionów katolików na Białorusi.
I to o roli Kościoła na Białorusi porozmawiamy w tym programie. Przed mikrofonem Joanna Sikora. Zapraszam.
Na kresach w Polskim Radiu Białystok.
Jednak w pierwszej kolejności chcę powiedzieć o Andrzeju Poczobucie. Dziennikarz i lider Związku Polaków na Białorusi rano, po prawie 2 latach w areszcie, stanął przed sądem obwodowym w Grodnie. Jest oskarżony z 2 artykułów Kodeksu Karnego Białorusi. O wzniecanie nienawiści oraz o wzywanie do sankcji i działanie na szkodę Białorusi. Grozi mu do 12 lat więzienia. Na rozprawę w pierwszych minutach wpuszczono najbliższą rodzinę Andrzeja, mówi wiceprezes Związku Polaków na Białorusi Marek Zaniewski.
Andrzej strasznie schudł, siedzi w klatce. Tak wygląda białoruska rzeczywistość, że więźniów politycznych wsadzają do klatki, obstawiają milicją z każdej strony. Wygląda to bardzo brutalnie, ale wiemy, że Andrzej bardzo dzielnie się trzyma, jest gotów do sądu i jest nastawiony bronić siebie.
Po kilku minutach od rozpoczęcia procesu sąd kazał rodzinie Andrzeja Poczobuta opuścić salę i zdecydował, że proces będzie toczył się za zamkniętymi drzwiami. Nie wierzymy w uczciwość tego procesu, mówi Marek Zaniewski.
Nie ma wielkiej nadziei, że Andrzej będzie uniewinniony. Generalnie tego procesu miało się nie odbyć, ponieważ on jest niewinny. No na ile wiemy, jest bardzo dużo świadków, około 200, ponad 80 tomów. To jedna z takich największych spraw politycznych, które teraz odbywają się. Także proces Andrzeja będzie długi, szacuje się, że 2 miesiące na pewno.
Przed konsulatem Białorusi w Białymstoku trwa akcja solidarności z uwięzionym Andrzejem Poczobutem.
Na kresach.
A teraz wrócimy do rozmowy o Kościele katolickim na Białorusi. Kościół przez lata był nośnikiem polskości, mówi historyk i były konsul generalny w Grodnie Jarosław Książek.
Była ta idea kościoła, który był w wielkości polskim, bo to były pozostałości wspaniałych pasterzy, księży z okresu jeszcze przedwojennego. No tutaj ksiądz kardynał Świątek, postać jak dzwon spiżowy, ale było wielu takich księży, proboszczów, którzy przy najgorszych czasach sowietyzmu prowadzili swoje parafie, nie albo bardziej legalnie, ale prowadzili. No w tej chwili oczywiście sytuacja się zmienia. Białoruś kształci, jakby powiedzieć, swoich księży. Była ta idea kościoła białoruskiego, który jest białoruski, to oczywiście nie ulega wątpliwości, ale z szacunkiem dla Polaków, bo oni są jego cały czas ostoją. To powiedzenie powtarzane wiele razy jest głęboko słuszne, że bez kościoła Polacy by nie przetrwali, a bez Polaków kościół by nie przetrwał. To prawda i w związku z tym musimy o tym pamiętać. Myślę, że odrodzenie religijności i swobód religijnych będzie także towarzyszyło odrodzeniu polskości. No tak się złożyło historycznie, że to się uzupełnia i nie ma to nic przeciwko żadnym innym religiom, narodom, ale no trwamy przy tej tradycji katolickiej i uważam to za rzecz całkiem normalną, pozytywną, z szacunkiem dla wszystkich innych.
Kilka miesięcy temu władze białoruskie pod pretekstem pożaru i zniszczeń, które wywołał ogień, zamknęły kościół pod wezwaniem świętego Szymona i Heleny, tak zwany Czerwony Kościół w Mińsku. Jest on jedną z głównych katolickich świątyń w mieście. Jego zamknięcie też jest symboliczne. Tak, trudną sytuację wiernych i kościoła jako wspólnoty na Białorusi komentuje metropolita białostocki arcybiskup Józef Guzdek.
Kościół zawsze był poddawany różnym próbom. I to nie jest nowość. Zabory, okupacje, reżimy. Ale Kościół był tym miejscem, gdzie przechowywany był gen wolności i gdzie przechowywana była polskość. I tak jest dzisiaj na Białorusi. Dlaczego Polacy wielokrotnie byli prześladowani, a nawet zabijani? Dlatego, że byli Polakami. Dlaczego dzisiaj ta mniejszość polska jest tak niewygodna dla reżimu Łukaszenki? Dlatego, że mówi o tych wartościach, które są wartościami podstawowymi, a bez wątpienia do takich wartości należy wolność, niepodległość, polskość. I myślę tak, że ostatecznie te idee zwyciężą. Polacy więc odgrywają tam bardzo ważną rolę. Jako biskup polowy przez ponad 11 lat odwiedzałem wiele miejsc, gdzie Polacy są mniejszością, ale okazało się, że oni są tym rozsadnikiem tych wartości podstawowych. Walczyli za wolność naszą i waszą, zawsze myśląc o idei, nie o sobie, o idei. Kiedy formowała się armia Hallera, to przecież 26 tysięcy przeszło Polaków, zgłosiło się, by walczyć o wolną Polskę. Oni nie pytali, co im dała Polska, tylko co oni jej mogą dać. Przecież oni wyjeżdżali za chlebem, gdzieś do Ameryki Południowej, Ameryki Północnej. Ale właśnie w domu była przechowywana polskość i wiara. I te dwa geny wolności i polskości były przekazywane. I myślę, że reżim Łukaszenki upadnie. Wygra to, co jest wspaniałe, a więc wolność. A myślę, że Białorusini po jakimś czasie powiedzą albo nawet wykrzyczą: chwała Polsce, chwała Polakom, że byli z nami.
Mamy też te trudne przykłady. Czerwony Kościół jest zamknięty. No to była taka ostoja polskości. Co dalej?
Otóż trzeba powiedzieć tak, że kościoły, zaplecze duszpasterskie to jest dodatek. Najważniejsza jest wspólnota. Ale tak jak zamykają człowieka za kratami w więzieniach, kazamatach, jak on jest wewnętrznie wolny, to on jest wolny. I ten Kościół, mimo tego, że zabrano im świątynię, Kościół jako wspólnota będzie trwał. On przetrwa. Ileż to razy kościoły przechodziły z rąk do rąk, ile razy burzono kościoły, a potem budowano kościoły, bo materia jest dodatkiem do ducha. I myślę, że ten Kościół jest dodatkiem do tych wartości, które ludzie noszą w swoim sercu.
Historia Czerwonego Kościoła jest bogata i tragiczna, mówi historyk profesor Mikołaj Iwanow.
W podziemiach kościołu pochowani ulani, którzy w 1918 jeszcze roku żołnierzy Korpusa Dorbor-Musnickiego, którzy walczyli z Armią Czerwoną, to były pierwsze ofiary walki Polki o niepodległość jeszcze 2 lata przed wojną polsko-bolszewicką, przed cudem nad Wisłą. Kościół w ogóle ma tragiczną jakby w nazwie, bo Edward Wojnilowicz, który był jakby ojcem chrzestnym tego kościoła, to był jeden z wybitnych Polaków, przewodniczący frakcji polskiej w Dumie Rosyjskiej, zbudował ten kościół Szymona Heleny na pamięć o własnych dzieciach, którzy zmarli w wieku, na ile pamiętam, 7-9 lat. I to był taki pomnik ludzkiej żaloby. Później kościół był takim centrum. Istnieje jeszcze katedra oczywiście katolicka, która pierwszym jest kościołem i na razie jest niezagrożona. 6% Białorusinów mieszkało w Mińsku przed rewolucją, a Polacy zawsze dominowali w tym Mińsku. Kamienie w tym mieście, w Mińsku, sprzed tej rewolucji mówią głównie po polsku. To było takie dokładnie miasto jak Wilno. I to, że Mińsk pozostał po stronie bolszewickiej, no to jest taka swoista zbrodnia pokoju ryskiego. Bo Mińsk czekał na Polaków, na polską armię. I polska armia wyzwoliła Mińsk. Tylko, że no, tak się stało, że ktoś wśród polskich elit politycznych mówił o tym, że to jest Stanisław Grabski powiedział, wyciąłem wrzut miński. Powiedział o tym, że Mińsk, tam jest za dużo Białorusów, nie przetrawimy tych. A to nie jest prawda. Białorusinie to jest naród, który zawsze chętnie się polonizował. No a później tragiczny, 23 rok, polski klub proletariacki w kościele. Później polski teatr robotniczy w tym kościele. Później siedziba władz studium filmowego Białoruś. Zbudowali drugie piętro w środku tego kościoła. Na dole był bar z jakimś wódką, z winą. I później, kiedy komuna padła, przed kościołem tysiące ludzi się modlili. Władze bardzo długo nie chcieli oddać. No jeszcze filmowcy sprzeciwiali się temu, żeby oddawać. No niewierzący oczywiście, albo nie katolicy. No i później kościół został odbudowany. To był cud. Ale kościół został odbudowany w taki sposób, że on zrobił się o wiele bardziej piękniejszy niż był. No i to oczywiście zasługa, bo tam jest niezwykły ksiądz, taki Władysław Zawalniuk. Ciekawe, że Ukrainiec. Ale nieważne, to jest tak oddany polskości i patriotyzmu po polskiemu i w ogóle i białoruskiemu. Tak odbudował. Zresztą władze teraz zamknęli kościół, ale Zawalnik broni tego kościoła.
Pod koniec roku w kościele odcięto też prąd i ogrzewanie. Teraz administratorem świątyni, który odpowiada za jej remonty, jest ksiądz Jurij Sańko. Na to stanowisko mianowała go archidiecezja mińsko-mohylewska. Kiedy kościół będzie otwarty, nie wiadomo. Proboszczem wciąż jest Władysław Zawalniuk, jednak musiał opuścić teren kościoła, bo jest on odcięty od mediów. Jak mówi profesor Mikołaj Iwanow, to miejsce jest czymś znacznie więcej niż tylko wizytówką miasta.
Ten czerwony kościół został wizytówką protestów 2020 roku, kiedy społeczeństwo oburzyło się i wyszło na ulicę przeciwko falsyfikacji wyborów. Władza po prostu napluła własnemu narodowi w duszę. I to była swoista rewolucja. Brutalnie zniszczona, brutalnie represjonowana. I dzisiaj mamy okres po rewolucyjnej reakcji, kiedy władza niszczy wszystkie przejawy wolności słowa, wolności obywatelskiej, a kościół katolicki to jest element właśnie tej wolności, wolności sumienia. I co jeszcze bardzo, bardzo ciekawe, dlaczego Łukaszenka teraz prześladuje tak kościół katolicki? Bo Białorusini to jest naród w 90% prawie zrusyfikowany. Ale ta rusyfikacja nie niszczy jakby poczucia odrębności od Rosji. Można mówić po rosyjsku, a jednocześnie być patriotem, nawet być nacjonalistem białoruskim. Ale dzisiaj, kiedy jest wojna na Ukrainie praktycznie już nikt nie mówi po rosyjsku. I to również przechodzi na Białoruś. Coraz więcej ludzi mówi po białorusku. Ja mieszkam we Wrocławiu. We Wrocławiu jest 20 tysięcy Białorusinów. Ci ludzie, którzy wystąpili przeciwko Łukaszence. I tu w Polsce ci ludzie proszą organizować kursy języka białoruskiego. Bo język białoruski to jest taka swoista papierek lakmusowy opozycji wobec Łukaszenki. I kościół katolicki, co jest bardzo ciekawe, jest jakby, no nie wiem, awangardą swoistą białorusizacji. W kościele prawosławnym też są niektóre kościoły, gdzie msze odbywają się po białorusku. Ale w kościele katolickim prawie nie ma mszy po rosyjsku. Jest albo białoruski, albo polski.
A osobą, w której życiu bardzo ważną rolę odegrał kościół katolicki i właśnie czerwony kościół, jest Helena Abramowicz. Polska artystka z Mińska, która wystąpiła przed kilkoma tygodniami w Białymstoku.
Wszystko się zaczęło od dzieciństwa. Zawsze, na ile siebie pamiętam, lubiłam śpiewać. I to chyba jest po babci, bo babcia była najlepszą śpiewaczką w kościele. Pamiętam, że wszyscy na nią czekali, bo ona była taka prowadząca osoba, która zaczynała i wszyscy już za nią śpiewali.
Witamy na koncercie pamięci, na 23. koncercie pamięci, który zawsze przez 20 ponad lat odbywał się 17 września.
Gościem specjalnym naszego dzisiejszego koncertu jest pani Helena Abramowicz, artystka z odległego Mińska, wybitna artystka, kompozytorka i twórczyni tekstów, nosząca w swoim sercu wszystko, co polskie, z Polską i dla Polski. Witamy serdecznie panią Helenę Abramowicz.
Mama ma nazwisko Sawicka. Ona mówiła, że pradziadek przyjechał z Sybiru. i u nich w rodzinie się bali o tym mówić. Ten temat po prostu był nieporuszalny. A później, kiedy mama we śnie zobaczyła kościół, ten, którego jeszcze nie widziała na żywo, jej później doprowadziło do takiej wiary, bo ona była no, komunistką. Nie chciała, żeby babcia mnie uczyła modlitw w języku polskim. I nawet kiedy ja małe dziecko się modliłam razem z babcią i się żegnałam, to mama, kiedy widziała, to ona biła mi po rękach. Ja tego nie pamiętam, ale wiem, że mama to bardzo ciężko. Teraz to jej martwi. Ona ma takie wyrzuty sumienia. No ale no, każdy ma coś, co później człowieka męczy, ale już po dwudziestce, kiedy zaczęłam pogłębić swoją wiedzę o Polsce, czytać książki w języku polskim, czytać poezję, poczułam taką wewnętrzną jakąś, nie tylko tęsknotę, ale taką potrzebę. No jakoś to we mnie odzywało i w taki naturalny sposób. Po prostu ja się poczułam, że to jestem ja. Że to jest moje.
My wszystkie dumki związane z tobą są. Po polsku miła mój rodzinny kraj. Ja tylko tobie śpiewam jedyny. I głos mej pieśni z wiatrem leci.
Pracowała w Mińsku, blisko kościoła i zawsze jej bolało serce, że ten kościół był jeszcze domem kino, był zamknięty. Ona modliła się, przychodziła i wtedy jeszcze moi rodzice nie byli blisko kościoła, nie chodzili w ogóle. No i ona zaprowadziła do chóru i później ja poszłam do szkoły muzycznej. No i gdzie była możliwość, to ja trochę spróbowała akompaniować. No i tak zaczęła się taka moja działalność z chórem, jeżeli tak można powiedzieć. Pierwsze nagranie nawet robiliśmy, jeszcze na kasety. Ja grałam, 14 może lat tam miałam. No i była szkoła muzyczna. No i ksiądz proboszcz koniecznie chciał, żeby ja studiowała jako organistka, ale u nas nie było takiego wydziału. Więc poszłam na dyrygenturę choralną. Szczerze mówiąc, ja byłam nieprzygotowana do tych egzaminów na dobrym poziomie, bo tam potrzebowali, żeby dobra była gra na fortepianie, a ja w ogóle nie miałam fortepianu, bo ja po szkole muzycznej jestem jako akordeonistka. I ja w ciągu dosłownie kilka miesięcy musiałam nauczyć się najprostszych rzeczy, ale z kolei ja miałam bardzo dobry słych. Zdałam egzaminy z solfeggio, garmonii na bardzo dobrym poziomie, no to oni mnie przyjęli. A ksiądz proboszcz pomagał materialnie w przygotowaniu, bo moim rodzicom było nie stać na to. Były czasy ciężkie. No i jestem mu za to też bardzo wdzięczna, że on tak ciągle mną się opiekował. Jest takim moim, jeżeli tak można powiedzieć, duchowym ojcem. No, bardzo go lubię i teraz no, mnie ta sytuacja z naszym kościołem niestety bardzo martwi, bo już ciężko nawet wyobrazić, że ta sytuacja może się powtórzyć, jak to było kilkadziesiąt lat temu, że kościół znowu może nie być kościołem, tylko czymś innym. Skoro nie ma możliwości spotykania się ze wspólnotą polonijną, nie ma szansy na organizację koncertów, bo wszystko to jest odebrane przez władze białoruskie jako taka praca podrywcza, ja nie wiem, jak to wytłumaczyć, nie? Że my jesteśmy jako wrogowie, jako szpiegi, jakieś Więc to już wszystko zależy od każdej rodziny, jak to będzie utrzymywać się i rozwijać się w każdej rodzinie, jak każdy potrafi to przeżyć, czy będzie się bał, czy nie będzie w ogóle chciał gdziekolwiek o tym mówić, że ma polskie korzenie na przykład. A ktoś będzie odważny i będzie jednak o tym mówił, opowiadał dzieciom jakieś historie rodzinne. Na pewno każdy ma, na pewno, no bo kto jest na tych terenach kresowych, ma bogatą taką historię i ona jest tragiczna. Nawet chociażby rozłączenie tej rodziny. Wiadomo, że ktoś został, a ktoś wyjechał. Już jesteśmy porozrzuceni. Brakuje tej łączności. No dla mnie takie relacje żywe to jest najważniejsze w wychowaniu dzieci, młodzieży. Na pewno zajęcia z języka. No i możliwość po prostu bycia tu. Przyjeżdżać bez jakichś tam zakazów, jakichś wymyślonych, czasem bardzo głupich powodów. No, człowiek z człowiekiem musi się spotykać. No bo mi było bardzo smutno, kiedy zaczęli się różne kłopoty z otrzymaniem wiz. I my jako Polacy na przykład mieszkający na Białorusi musimy przejść ciężką drogę, żeby dostać tą wizę. I niestety to kosztuje ogromnych środków teraz. Byłoby bardzo dobre, gdyby tak było, żeby po prostu mogli sieść, kupić bilet i przejechać. A może nie wszyscy tam Białorusini wiadomo, że jest tak traktowani ogólnie i to nam też bardzo boli, że my jako obywateli, a jednak Polacy, którzy mieszkają na tych kresach, jesteśmy tak samo traktowani i to bardzo boli, że no nie możemy tu przyjechać tak często, jakby się chciało. Wyobrażam swojego życia bez muzyki, bo muzyka jest moim lekiem, a jednocześnie tak widzę, że to bardzo też pomaga ludziom, a zwłaszcza jakoś ostatnio może zacząłem zwracać na to uwagę, że no ludzie no ciągle starają się dbać o dobra materialne i w takim biegu tracą, gubią coś takiego bardziej poważnego i ten brak tych rzeczy, jakiegoś takiego wewnętrznego spokoju, radości, on się powiększa i w pewnym momencie człowiek może się pogubić, nawet kiedy on będzie posiadał nie wiadomo co, jakie tam majątki, dużo pieniędzy, ale to nie daje szczęścia, więc ja cieszę się, jestem wdzięczna Bogu, że mogę się zajmować tym, co ja lubię. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę tu przyjechać, zwłaszcza w tych czasach, kiedy nie mam tam żadnej możliwości, nie ma szansy na organizację koncertów, wypowiadanie się na takie poważne tematy, które no, są dla mnie bardzo ważne i uważam, że o tym trzeba mówić, no bo jeżeli my nie będziemy, to kto?
O swojej drodze do odkrywania polskich korzeni opowiadała Helena Abramowicz. A ja już dziękuję za uwagę i życzę spokojnego wieczoru.